spodziewany gość.
Przypominam dziś z Państwem Majka Szura, podróżniczka, która zwiedziła 127 krajów i 6 kontynentów. Dobrze powiedziałam?
Tak, bardzo dobrze.
Jak się zaczęła ta przygoda?
A tak naprawdę to zrządził przypadek, bo proszę sobie wyobrazić, że na trzecim roku studiów, to było tuż przed przerwanej dekadzie, bardzo wczesne lata. Tak, UAM, bardzo wczesne lata 90. Udało mi się dostać stypendium, żeby studiować w Madrycie.
Bo pani studiowała filologię hiszpańską.
Tak, no i właśnie wyjeżdżam tam jako ten biedny student stąd jeszcze z tego bloku postkomunistycznego i docieram, wiedziałam, że osoba, u której będę mieszkać, która jest w tym programie takim pomagającym osobom jadącym ze wschodu, to jest Andaluzyjka. Więc po raptem 42 godzinach podróży autobusem, co dzisiaj wydaje się w ogóle wyczynem heroicznym, wysiadam w Madrycie i czekam na tę Andaluzyjkę. Andaluzyjka czeka na Polkę. No i wysiadam ja, czyli osoba o ciemnych włosach, ciemnych oczach, też nie najbardziej białej karnacji i no, podchodzi do mnie blondynka o niebieskich oczach. Aha. I parsknęłyśmy śmiechem obydwie. I proszę sobie wyobrazić, że był to 91 rok, a od tamtej pory z panią Pilar Romero jesteśmy w permanentnym kontakcie. Ona, mając teraz 80 ponad lat, prowadzi Facebooka, zresztą dosyć aktywnie. No i ta znajomość przetrwała
do
dzisiaj.
Czyli się do tej pory, tak?
Tak, do tej pory się przyjaźnimy. Ja w przyszłym tygodniu będę w Madrycie, więc będę miała szansę się z nią zobaczyć.
No i co było dalej?
Studiowałam w tym Madrycie, czekałam, ponieważ tam zastały mnie święta Bożego Narodzenia, więc czekałam na kapustę kiszoną i mak, które były nie do dostania w Hiszpanii, a stwierdziłam, że muszę wprowadzić jakieś elementy właśnie do tej mojej Pilar do domu, muszę wprowadzić jakieś elementy kulinariów polskich. I czekając na ten autobus, który oczywiście był opóźniony, zaczęłam rozmawiać z bardzo sympatycznym panem, który, jak się potem okazało, był konsulem Polski w Madrycie. I ponieważ ja studiowałam, bardzo interesowałam się już wtedy historią sztuki, studiowałam filologię hiszpańską, znałam Madryt bardzo dobrze, więc on co pewien czas mówił: słuchaj, a może weźmiesz, na przykład zaopiekujesz się grupą tutaj, która do nas przyjeżdża, grupą dyplomatów, i oprowadzisz po Madrycie. No i tak spacerując tam z tymi kilkoma osobami, wtedy pokazując im zabytki Madrytu i okolic, stwierdziłam, że to jest wspaniały właściwie sposób na życie. Dlaczego? Dlatego, że ja owszem daję im jakąś wartość, daję im wiedzę, ale ja również zyskuję. Zyskuję bardzo dużo, bo poznaję ludzi ciekawych, nieszablonowych, niebanalnych i nie miałabym możliwości zrobienia tego, gdybym właśnie nie wykonywała takiej pracy. Stąd postanowiłam zostać pilotem wycieczek. I pierwszą grupę poprowadziłam w 92 roku. To była grupa do Londynu przez kanał La Manche. Oczywiście wtedy jeszcze nie było żadnego tunelu. Był ogromny sztorm, bo to była jakaś zima, bodajże listopad. Wtedy nasz klient polski był klientem bardzo roszczeniowym i w momencie, kiedy podjeżdżały kolejne autobusy i parkowały w porcie, czekając na to, aż się uspokoi sytuacja, jedyną taką grupą krzyczącą, roszczeniową, to była moja grupa. Więc jak tylko przyjechałam z tego pilotażu do domu, to mówię do mojego męża, wtedy jeszcze narzeczonego, potem mojego męża, mówię: słuchaj, nie, ja się do tego nie nadaję, rzucam pracę jako pilot. Dwa tygodnie później byłam w trasie do Hiszpanii. No i tak to się zaczęło.
A co było dalej, czyli myśl o własnym biurze, to już po kolejnej piosence.
A teraz proponuję jedną z piosenek, która towarzyszyła mi we wczesnych latach 90., kiedy pilotowałam grupy po Ameryce Środkowej, mianowicie grupa Mana i Echisera.
Gość.
Cały czas z Państwem dzisiejszego wieczoru Majka Szura. Tak jak już zostało powiedziane, 127 krajów za Panią, a skończyła Pani swoją opowieść na tym, że poprowadziła kolejną wycieczkę do Hiszpanii i to były te początki. A co spowodowało, że założyła Pani razem ze wspólniczką tutaj w Kielcach swoje biuro?
Przede wszystkim była to chęć pracy na własnych warunkach, bo bardzo długo pracowałam w jednej z lokalnych kieleckich firm jako dyrektor do spraw kongresów i właśnie takich wyjazdów firmowych.
Czyli doświadczenie Pani zdobywała?
Tak, tak. Doświadczenie zdobywałam w Kielcach, w jednym z biur. Natomiast tak naprawdę przyczynił się do tego znowu przypadek. Otóż zostałam mamą i stwierdziłam, że muszę zmienić sposób pracy. Dzisiaj, w tych czasach po-covidowych, jest to oczywiste, że ktoś wykonuje home office i pracuje w godzinach takich elastycznych, powiedzmy. Tak. Natomiast wówczas nie było to bardzo, w ogóle nie było to popularne tak naprawdę. No nie tyle, że bardzo, w ogóle to nie było popularne. I ta moja propozycja nie spotkała się z akceptacją szefostwa, więc stwierdziliśmy, że w takim razie odejdę. To była bardzo niepopularna decyzja, dlatego że ja, przechodząc na własną działalność, pozbawiłam się wszystkich świadczeń socjalnych, które z tytułu bycia młodą mamą mi przysługiwały. No niestety polski przedsiębiorca samodzielny traci te wszystkie uprawnienia. Natomiast gdybym dzisiaj miała podjąć tę decyzję, zrobiłabym dokładnie to samo.
To była dobra decyzja.
To była wspaniała decyzja. Dzięki temu mogłam być blisko córki i zarazem dalej wykonywać pracę, którą lubiłam, która dawała mi satysfakcję, dawała mi siłę. Przede wszystkim zadowolenie, bo myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy w życiu, bez względu na to, czy wychodzimy pierwszy, piąty czy piętnasty rok do pracy, żebyśmy wychodzili naprawdę chętnie. Ja mam to szczęście, że dzięki temu, że sobie zorganizowałam to stanowisko pracy, wychodzę codziennie z ogromnym zadowoleniem.
I ma Pani wspólniczkę we Wrocławiu, z tego co wiem?
Tak, Grażynka dołączyła do mnie w 2013 roku, także już 10 lat jest ze mną w firmie i prowadzimy firmę hybrydowo, tak naprawdę właśnie od 2013 roku. Mamy jeszcze osoby, które pracują w Warszawie, czyli na długo przed COVID-em znowu, bo teraz w tej chwili wiele firm jest hybrydowych, a my ten sposób pracy stosujemy już od lat 10. Co więcej, muszę powiedzieć, że ten właśnie czas covidowy był paradoksalnie dla nas czasem bardzo dobrym i wartościowym. Nie tylko nie zwolniliśmy nikogo od nas z ekipy, która jest naprawdę fantastyczna, to jeszcze zatrudniliśmy nowe osoby, co było w naszej branży turystycznej no, zupełnym ewenementem.
No właśnie, jak to się stało? No
bo był głęboki marzec.
Bardzo dotknął branżę turystyczną właśnie.
Bardzo dotknął, tak, to prawda. Był głęboki marzec i usiadłyśmy znowu hybrydowo, czyli na telekonferencji ze wspólniczką i doszłyśmy do wniosku, że ponieważ nie wiadomo, ile to potrwa, żadna z nas nie lubi bezczynności, więc musimy coś zrobić. I stworzyłyśmy markę Wowland. Markę, która jest przede wszystkim dedykowana dla wyjazdów firmowych w Polsce, ale nie szlakiem Warszawa, Kraków, Wieliczka, Oświęcim, czyli standardowym, tylko dotarłyśmy do bardzo ciekawych osób, osób, które nie są ani w mediach społecznościowych, ani nie są związane w ogóle internetowo w żaden sposób. To są wspaniali artyści na Dolnym Śląsku, na Podlasiu, w regionie świętokrzyskim, w Beskidzie Niskim. Ludzi, którzy mają wspaniałe wnętrze, są albo świetnymi rzemieślnikami, pasjonatami i nasze podróże właśnie w ramach tego Wowlandu prowadzą do ludzi tak naprawdę. Owszem, zwiedzamy regiony, ale poprzez spotkania z ludźmi, poprzez warsztaty, od nich się uczymy.
Parę przykładów bym poprosiła.
Jest na przykład wspaniały pan Marcin na Dolnym Śląsku, do którego droga prowadzi przez lasy i góry, w którymś momencie kończy się, jest drogą szutrową i właściwie człowiek ma wrażenie, że się już zagubił. I nagle docieramy do miejsca, w którym znajduje się warsztat. On jest trzecim lub czwartym pokoleniem osób, które grawerują kryształy. I nagle w tym Beskidzie Niskim wkraczamy w świat magii. Ten człowiek ma tak bogatą osobowość, że potrafi przenieść nas w czasy swojego dziadka. Opowiadając o maszynie, wspólnie grawerujemy, czyli mamy warsztaty i wychodzimy bogatsi nie tylko o ten przedmiot, który powstał dzięki naszej wspólnej pracy, ale bogatsi o wiele historii.
Ale też ciekawa jestem, jak się paniom udało dotrzeć do takich ludzi, skoro pani mówi, nie ma ich w mediach społecznościowych.
Rozmawiamy. Rozmawiamy tak jak dzisiaj z panią, rozmawiamy z wieloma osobami, z winiarzami, z osobami, które prowadzą na przykład swoje własne serowarnie, z artystami. To jest grupa, która zna się wzajemnie, bardzo się ceni, szanuje i dzięki nim mamy
właśnie
polecenia.
I taka trochę poczta pantoflowa, tak?
Zdecydowanie, tak. Tak, i nie są to absolutnie miejsca turystyczne, gdzie za chwilę podjedzie autokar z grupą umówione na godzinę i będziemy realizować jakiś standardowy program. Nie, to są naprawdę unikalne doświadczenia. W tym COVID-zie miałyśmy na to przestrzeń, bo zawsze chciałyśmy dołożyć Polskę właśnie w taki nieoczywisty sposób, niekonwencjonalny, tak jak powstają nasze programy na całym świecie. Chciałyśmy to zrobić w Polsce, ale nigdy nie było na to czasu. I wreszcie miałyśmy ten czas. Dlatego paradoksalnie obydwie ze wspólniczką uważamy, że był to bardzo dobry czas i dla nas przynajmniej potrzebny i owocny.
Niestracony, tak.
Naszym celem było to, żeby pokazać Polskę od tej takiej nietypowej strony, pokazać gościom zagranicznym. I w tym roku, oprócz tam grupy z Niemiec czy Holandii, mieliśmy grupę z Islandii. Więc też mamy kolejną grupę bardzo, bardzo ciekawą, prawda, jak chodzi o przyjeżdżających
z
do Polski.
Z ciekawego kraju, który jest zainteresowany polskimi sprawami.
Tak, oczywiście wyjechali zachwyceni.
Pani Majko, kolejna piosenka.
Kolejna piosenka to będzie Jeruzalema. Wielu osobom znana, bo powstała właśnie w czasach covidowych, dosyć nowa, a dla mnie szczególna właśnie ze względu na to, że nie wiem, czy Państwo pamiętają taki teledysk, który towarzyszył tej piosence, gdzie właśnie stewardzi, piloci, obsługa naziemna, lotnisk, wszyscy tańczyli na całym świecie solidarnie Jeruzalemę, czekając na to, aż wreszcie znowu turystyka wróci. I stąd, mówiąc o COVID-zie, ta piosenka będzie teraz tą dedykacją dla Państwa, że zawsze jest nadzieja i dobrze się kończy.
Salema y Kayalami.
Majka Szura dzisiaj z Państwem, która prowadzi wraz ze wspólniczką z Wrocławia nietypowe biuro podróży. Mówi Pani, że Pani pół szklanki jest zawsze pełne, czyli optymistka z urodzenia. Porozmawiajmy o tych wyjazdach zagranicznych. 127 krajów, jak powiedziałam. Taki pierwszy poważniejszy wyjazd, pamięta Pani?
Pierwszy poważniejszy wyjazd to jeszcze był wyjazd mój jako pilota, bo tak jak mówiłam na początku, pojawił się pilotaż, potem pracowałam w biurze. Dostałam taką trasę, to był bodajże 97 rok w Meksyku, a wtedy cały czas sytuacja w stanie Chiapas była dosyć zaogniona. No dostałam taką trasę i miałam ją przejechać, pamiętam, a równocześnie były to czasy, gdzie nie płaciło się wszystkiego tak jak teraz przelewem, tylko mieliśmy ze sobą ogromną gotówkę. Tak. I tę gotówkę można było, należało sukcesywnie od gości pobierać w miarę upływu tego programu.
Cele, tak.
I pamiętam, że nagle zostałam z ogromną kwotą dolarową w stanie Chiapas. W programie mieliśmy przejazd nocny autobusem przez tam Chiapas dalej, a było to o tyle niebezpieczne, że mogli wsiąść partyzanci, mogli wsiąść żołnierze, albo mogli wsiąść zwykli rabusie. Ten autobus zatrzymywał się kilka razy. I teraz...
A pani z kieszeniami pełnymi pieniędzmi.
A ja z kieszeniami pełnymi pieniędzmi, ja z moim nikczemnym gabarytem, więc zastanawiałam się, co zrobić. I zakupiłam Coca-Colę. Kiedy puszka była pusta, zmieniłam ją odpowiednio i w woreczku foliowym wsadziłam pieniądze do środka, umieściłam puszkę w tej siatce przy siedzeniu poprzedzającym, bo stwierdziłam, że nawet jeżeli każą nam wyjąć, oczywiście mając ze sobą tam jakieś 100-kilkadziesiąt dolarów na wszelki wypadek, żeby im coś dać, no bo nie może być tak, że pilot w ogóle nie ma pieniędzy ze sobą. No i tak przejechaliśmy.
To ten pakunek będzie wyglądał jak śmieć po prostu.
Tak, to dokładnie będzie wyglądało jak śmieć, więc stwierdziłam, że na pewno nikt nie będzie brał zgniecionej puszki po Coca-Coli. No i faktycznie nikt nie wziął, także dojechaliśmy szczęśliwie do następnego punktu, ale to była jedna dla mnie z takich trudniejszych sytuacji, bo czułam się odpowiedzialna. Dzisiaj nie ma mowy o tym, żeby pilot brał na siebie taką odpowiedzialność. No ale to mówimy o zupełnie innych czasach, innych realiach. I druga taka sytuacja, w której, tak jak pani redaktor powiedziała, ja mam zawsze pół szklanki pełne. Druga maksyma, która mi towarzyszy, uważam, że uśmiech rodzi uśmiech. I kiedy podróżujemy, nie ma takiej możliwości, żeby ktoś zareagował agresją, jeżeli my jesteśmy pogodni. I pogodni, pokorni podchodzimy z uśmiechem do drugiej strony. Nie pamiętam, byliśmy w Ekwadorze i to był dzień, kiedy już po zwiedzeniu Galapagos, po zwiedzeniu też interioru, wracaliśmy na lotnisko i okazało się, że na skutek strajku pas drogowy, którym mieliśmy przejechać, był zablokowany przez protestujących z okolicznych miejscowości. A alternatywą był przejazd przez Andy. Nie zdążylibyśmy na lotnisko, więc jedyną drogą było poproszenie tych protestujących, żeby zechcieli nas przepuścić, bo tam droga była zablokowana, były kamienie rozsypane, jakieś szlabany. I pamiętam minę naszego, dojeżdżamy do... Nasz przewodnik lokalny powiedział, że absolutnie to jest w ogóle szalony pomysł, żebyśmy tam podjeżdżali, bo oni są uzbrojeni, oni są zdenerwowani. Ja mówię, dobra, podjedźmy i zapytajmy, no może nas przepuszczą. Podjeżdżamy, pamiętam, że on trzymał mnie najpierw za kurtkę i mówi, słuchaj, jak ty tam wysiądziesz, to oni cię zastrzelą. Ja mówię, ale dlaczego mają mnie zastrzelić? Przecież oni protestują przeciwko podniesieniu opłat drogowych, z którymi ja nie mam nic wspólnego, więc mówię racjonalnie. Mówię po hiszpańsku, zanim mnie zastrzelą, to im zdążę może wytłumaczyć. No i wysiadam z tego autobusu, rozmawiamy, siadamy sobie razem na tej barykadzie z tymi ludźmi. Ja mam to szczęście, że mówię po hiszpańsku, więc tłumaczę im, że tak, że my jesteśmy z kraju, w którym powstaje Solidarność. Oni znali
to słowo.
Hasła, tak, i Wałęsa, Solidarność, bo to w Ameryce Południowej naprawdę wiele osób zna. W związku z powyższym rozmawiamy z nim, mówię, słuchajcie, bo my generalnie to my się z wami zgadzamy i nawet moglibyśmy z wami tutaj usiąść i protestować. Problem polega na tym, że śpieszymy się na lotnisko. Czy bylibyście tak uprzejmi, żeby nas jednak przepuścić? No i oczywiście zostaliśmy zaraz amigos para siempre, czyli przyjaciółmi na zawsze. Za chwilę mieliśmy szansę przejechać. Także jest wiele historii, które można by było przytoczyć, gdzie wiem, że coś się komuś stało złego, ale jeżeli spojrzymy głębiej, wynikało to albo z braku znajomości danej kultury i popełnianych błędów, albo z takiej niestety pozycji agresywno-roszczeniowej, jaką my Europejczycy, nie mówię Polacy, ale w ogóle Europejczycy czasami miewamy w stosunku do Ameryki Południowej, Afryki na przykład.
Ale zdarzają się też zabawne sytuacje zapewne.
Tak, zdarzają się różne zabawne sytuacje. Tu znowu bodajże było to w Gwatemali czy Hondurasie, kiedy jechałam autobusem. Z jedną z pani zaczynamy rozmawiać, no i zaprzyjaźniamy się podczas tej rozmowy, bo południowcy są bardziej otwarci na to. Pani w którymś momencie mówi, wiesz co, tak cię lubię, mam zaufanie, i sadza mi kurę na kolanach. No i po prostu ja z tą kurą na kolanach jadę dalej w dużym stresie, ale było to, no ona powierzyła mi swój majątek, tak? Taka była historia. Czy na przykład kiedyś była to znowu historia w Stanach Zjednoczonych, miała miejsce. Otóż moja koleżanka mieszkała w owym czasie w Meksyku, ja przylatywałam z Polski. Wcześniej byłyśmy razem w Peru i w Peru w latach 90. można było skorzystać z autobusu wtedy już, który miał autobusu nocnego, który miał rozkładane siedzenia, małe telewizorki, słuchawki, catering. Dostawaliśmy tam jakieś przekąski, napoje, więc namówiłam koleżankę, żebyśmy w Stanach podróżowały przez Stany autobusem. Mówię, słuchaj, jeżeli w Peru takie autobusy jeżdżą, to w Stanach będziemy miały, nie wiem, z basenem prawie, że ten autobus. No i dobrze. Moja rodzina mieszkająca w Stanach pukała się w czoło i powiedziała, że to nie jest dobry pomysł. No ale oczywiście postawiłyśmy na swoim. Przychodzimy na dworzec wraz z członkiem tej rodziny, która nam odradzała. On oczywiście wybuchł uśmiechem, my jakby trochę mniej, gdyż podjechała Dina z lat 60. Nie wiem, czy Państwo pamiętają takie filmy właśnie retro, ale podjechał taki autobus z blachy falistej, do którego wsiedliśmy i pan wyrecytował, czego nie wolno. Już nie mówię, że nie wolno było pić, palić, ale nie wolno było również rozmawiać głośno, poruszać tematów niewygodnych, rzuć gumy i tak dalej.
A to cała Ameryka do przejechania.
Tak. No i zostałyśmy mimowolnymi świadkiniami różnych rozmów, w tym bardzo intymnych. Wtedy może trochę zrozumiałam, dlaczego między innymi ten punkt pojawił się w rzeczach zakazanych. Także to były różne historie trudne, czy też różne historie piękne, bo na przykład w Etiopii znowu podróżowaliśmy po Dolinie Rzeki Omo, mieszkając w namiotach przy wioskach poszczególnych plemion i pamiętam bardzo ciepłe i wzruszające sytuacje. Na przykład przyszli do nas chłopcy z pobliskiej wioski, kiedy siedzieliśmy przy ognisku z raną na nodze i to raną taką dosyć już mocno zakażoną. No ewidentnie wiedzieli, że Europejczycy mają różne leki, więc zaopatrzyliśmy tę ranę i pamiętam, że chcąc pokazać mu, że ma stosować antybiotyk dwa razy dziennie, narysowałam słońce, księżyc i tu raz słońce, raz księżyc, czyli dwa razy dziennie. Na drugi dzień on poszedł, podziękował, na drugi dzień przyszedł z kolegą. Kolega też wymagał pomocy medycznej, więc mu pomogliśmy i ten człowiek, pamiętam, narysował na piasku właśnie kijkiem to słońce i księżyc, pokiwał głową, że tak, że on stosuje się do tych zaleceń. Więc to były takie fajne momenty, kiedy mimo, że nie mówimy, to jednak też musimy pamiętać, że body language, ten język ciała, jest na całym świecie taki sam i od razu widać, czy my jesteśmy otwarci na drugiego człowieka,
czy wrogo nastawieni.
Tak,
to kolejna piosenka.
Kolejna piosenka związana będzie z Wietnamem, który jest dla mnie jednym z wyjątkowych krajów. Generalnie Azja to kontynent, który, mimo że jestem hispanistką, to w momencie, kiedy dotarłam do Azji, uważam, że jest to kontynent dla mnie najlepszy, bo mnie uspokaja. Azjaci inaczej żyją. Żyją w spokoju wewnętrznym. I to jest coś,
co... I to
co
się nam udziela.
Tak. Dokładnie, tak. I to jest coś, czego ja szukam, jakoś mimowolnie potrzebuję i kiedy tam jestem, to od razu ja się też inaczej czuję. I w takim razie może tutaj będzie piosenka Tran Man Tuan Veke, czyli wyjątkowego saksofonisty, który gra nawet czasami na dwóch saksofonach. Mieszka obecnie w Sajgonie, a uczył się w szkole muzycznej w Stanach. Wyjechał z rodziną jako no, bardzo mały chłopiec zaraz po zakończeniu wojny wietnamskiej.
zapraszany gość.
I ostatnia część naszej rozmowy. Przypominam, Majka Szura dzisiaj z Państwem, która opowiada o swoich przeżyciach daleko, daleko poza Polską. Wspomniała Pani już o swoich wyjątkowych wyprawach. A jak patrzymy na kulinaria, bo to też jest Pani i w ogóle biura specjalność, prawda? Że Pani organizują te wyprawy pod kątem właśnie smaków.
Naszą maksymą jest taste the life, czyli smakuj życie i smakuj świat. Chodzi o to, że monumenty i muzea to jest jeden z aspektów. Natomiast poznając dany kierunek od kuchni, mam na myśli dosłownie od kuchni, czyli smakując poszczególnych dań lokalnych, dowiadujemy się też o ich historii. Tu można by wiele powiedzieć o tym, jak powstawały poszczególne dania na poszczególnych kontynentach, w różnych krajach, bo czasami towarzyszą temu anegdoty. I ja w 2007 roku, czyli wtedy, kiedy założyłam Polkę Travel, od razu przystąpiliśmy do robienia takich właśnie imprez kulinarnych, enologicznych i taka pełna zapału pojechałam, pamiętam, na targi Horeca, czyli targi z branży gastronomicznej, żeby pokazać branży gastronomicznej, że możemy robić te wyjazdy firmowe pod kątem właśnie ich produktów, na przykład producentom przypraw, czy importerom przypraw, prawda, różnym innym firmom. I proszę sobie wyobrazić, wtedy jeszcze rynek nie był na to gotowy, to było zupełne nowum. Zaczęliśmy od projektów w Toskanii z panią Gessler w 1997 roku. Potem zaczęliśmy współpracę z wieloma restauracjami, z gwiazdkami Michelin. W tej chwili mamy 4 programy w samej Hiszpanii, 4 programy autorskie, które prowadzą przez region Castilla, Ribera de Duero. Mamy też program z krajem Basków, La Rioja. Między innymi pracują z nami sommelierzy najbardziej utytułowani w Hiszpanii czy w Portugalii. Mamy też takie programy we Francji. Ja dokładnie w przyszłym tygodniu w środę ruszam programem po regionie stołecznym, czyli Madrycie i Katalonii, regionie winnym Penedès, gdzie będziemy łączyć piłkę nożną, no bo wiadomo, FC Barcelona jest teraz nam wyjątkowo bliska, tak, prawda? Więc mamy w planie 29 maja jest mecz właśnie FC Barcelona, tam będziemy, ale również będziemy smakować gwiazdki Michelin zarówno w Madrycie, jak i w Barcelonie.
A która kuchnia jest szczególnie Pani bliska?
Dla mnie idealna jest kuchnia Wietnamu. Kuchnia azjatycka z bardzo dużą ilością świeżych owoców morza, ryb, ale też fantastycznym morning glory, trawą cytrynową, duszonym pak choi. I co ciekawe, jak zwiedzamy Wietnam też od strony kulinarnej, to ponieważ on jest rozciągnięty na mniej więcej takiej odległości, jaka dzieli Warszawę od Paryża, czyli naprawdę dużo tam się dzieje, nie tylko pod względem etnicznym, kulturowym, dawnym, historycznym, ale kulinarnym, to na przykład środkowa część Wietnamu ma wspaniałą cesarską sztukę dekoracji potraw. I potrawy są nie tylko smakowo wysublimowane,
czyli je się oczami,
ale mają tak. Tworzymy tam tak piękne kompozycje podczas warsztatów, które prowadzimy na naszych wyjazdach, że to jest chyba najpiękniejsza kuchnia.
Pani Majko, a jak w ogóle często jest Pani w Kielcach w związku z tym, że takie aktywne życie Pani prowadzi?
Teraz jestem często, natomiast policzyłam sobie przed COVID-em, to był rok 2018 albo 2019, byłam około 40 dni, gdyby zliczyć wszystkie dni w roku. Czasami przesiadając się po prostu z jednego samolotu na drugi. Było to dosyć męczące, dlatego że w ciągu jednego miesiąca byłam w strefie czasowej, załóżmy w Tajlandii, przy czym przeleciałam do Peru. Z Peru poleciałam do Hiszpanii, potem do Wietnamu, po to, żeby skończyć w Panamie. Czyli ta różnica 12 godzin, wtedy, kiedy organizm jest aktywny, a na przykład, nie wiem, tydzień później już w tym czasie powinien spać. To było trudne. To było trudne. W tej chwili po COVID-zie myślę, że to wiele osób, w każdym razie z naszej branży, bardzo ceni sobie spokój, komfort,
tak?
I podróżuje tak dużo spokojniej, powiedziałabym.
A rodzina, którą przecież Pani ma, też podróżuje?
Tak, rodzina podróżuje wtedy, kiedy tylko oczywiście może. Mąż mi zawsze sekundował i sekunduje nadal. Natomiast córka od ferii zimowych jest oczarowana Indiami, w związku z powyższym w tym roku lecimy w Himalaje.
W takim razie życzę pięknych jeszcze, wspaniałych podróży, bo to koniec naszej audycji, czyli czas na ostatnią piosenkę.
Ostatnia piosenka nie związana z podróżami, ale absolutnie mi bliska, której bardzo często słuchamy wspólnie z mężem. To jest Andrea Bocelli z Edem Sheeranem. Perfekt.
Serdecznie dziękuję Pani za spotkanie. Majka Szura, podróżniczka, współwłaścicielka firmy Polka Travel, była dzisiaj naszym gościem.
Dziękuję Pani, dziękuję Państwu.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile.
Dentro.